Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie Państwa witam. Wita się Barbara Momot. Witam ojca Dawida. Bardzo ciepło. Ojciec powiedział właśnie niedzielne, nie wiem czy słoneczne południe. Pomyślałam sobie, słoneczne południe to trzeba iść na spacer, a nie przy radiu, ale może ktoś przygotowuje obiad, może ale ktoś jest w domu.
Pani Barbaro, może również na spacer z radiem wyjść.
Może. Zapraszam do słuchania naszej audycji. Dzisiaj, jak przed tygodniem zapowiadałam, anonsowałam, będziemy mówić o wspólnocie cichych pracowników Krzyża, której siedziba mieści się w Polsce, w Głogowie. Już są nasi goście telefonicznie, czworo gości. Jest siostra Małgosia Malska. Jest siostra z nami?
Tak, szczęść Boże, tak. Witam bardzo serdecznie.
Szczęść Boże, siostro. Ksiądz Wojciech Grzegorek.
Zgadza się, ksiądz Dobrze. Wojciech Grzegorek.
Dobrze, szczęść Boże, witam księdza bardzo serdecznie. I dwie panie świeckie, pani Beata Wawerska, jest pani z nami?
Witam serdecznie, szczęść Boże i witam również panią Basię i słuchaczy, a szczególnie chorych.
Tak właśnie, oraz pani Maria Piechowska. Bardzo serdecznie witam pani Marysiu.
Witam też wszystkich serdecznie.
Tak, zaraz zaczniemy nasze spotkanie. Rozpocznę może tak, że ta audycja, no na temat cichych pracowników Krzyża już było sporo audycji. Nieskromnie powiem siostro Małgolato, że właściwie zaczęliśmy w Toruniu bardzo mocno, prawda, wiele lat temu, kiedy przyjechaliście z Włoch do Polski i pamiętam naszą pierwszą audycję. To powiem tak, że tych audycji już było sporo na temat cichych pracowników Krzyża. Jesteście już znani w Polsce po tych 20 paru latach bycia w Polsce, ale taka podstawowa pretekst, może pretekst to nawet niedobre słowo, powód, że dzisiaj ja prosiłam Państwa, żeby Państwo zaistnieli w naszym radiu, to pierwsza rocznica śmierci księdza Janusza Malskiego, dzięki któremu ta wspólnota zaistniała w Polsce. Za dwa dni będziemy obchodzić pierwszą rocznicę śmierci. Prawda?
Tak, pani Basiu, myślę, że to jest taki też trudny moment, gdzie świeża jest ta utrata księdza Janusza, ale jakkolwiek czujemy jego obecność wśród nas jako założyciela, jako fundatora, jako prekursora tego, który dzieło błogosławionego Luigiego Novarese umiał umiejętnie i na różne sposoby przenieść na grunt polski. Tak. I myślę,
będziemy o tym mówić dokładniej, siostro, za chwileczkę, a ja powiem jeszcze tak, że bardzo mnie uderzyło, to siostra mi powiedziała, ale też wyczytałam w waszym piśmie w kotwicy, że równocześnie parę miesięcy później odszedł następny moderator generalny. Prawda?
Tak, ksiądz Luigi Garozio, powodem była COVID i jesteśmy prosimy też wszystkich chorych, niepełnosprawnych o modlitwę, bo od 22 zaczynamy walne nasze zgromadzenie i będzie wybór nowego moderatora, więc wspólnota jest pod takim dużym doświadczeniem.
Tak, ja sobie myślę, siostro, bo bardzo mnie to uderzyło, bo tak mówi się, w Ewangelii się czyta o ziarni obumarłym, prawda? My pomyślałam sobie, może z tych śmierci coś wyrósć pięknego, ale przecież to jest, po ludzku myśląc, bardzo trudne doświadczenie dla was. Tu dla was w Polsce, dla bliskich, ale dla całej wspólnoty przecież. W przeciągu pół roku stracić dwóch przełożonych.
No tak, no po ludzku by człowiek powiedział, że to grozi prawie zachwianiem pewnej budowli, pilarów, tak? Ale myślę, że będąc tutaj z nami obecny ksiądz Wojciech, który jest jak gdyby owocem też kapłańskiego serca i troski księdza Janusza, to może też by powiedział właśnie, no, że jak gdyby z tej śmierci wychodzi nam naprawdę taki piękny owoc tego ziarna, który upadł w ziemi i który dzisiaj wydaje swoje owoce.
Tak. To tyle może tytułem takiego wstępu, siostro i drodzy moi goście przy telefonie i drodzy radiosłuchacze. A teraz przejdziemy już do meritum, to znaczy do samej wspólnoty. I wiadomo, audycji już było sporo, ale trzeba, parę lat nie mówiliśmy już o wspólnocie Cichych Pracowników Krzyża, a więc powiedzmy, podajmy te podstawowe informacje. Najpierw, jak zwykle, siostra pamięta, że ja zawsze jakoś tak, mówiąc potocznie, tak was podgryzałam troszkę tu w studiu o tę nazwę. Cisi Pracownicy Krzyża. Co to znaczy? Ksiądz czy siostra?
A ksiądz Wojtek.
Ksiądz Wojciech. Proszę bardzo, księże.
Dobrze, to ja może postaram się podzielić tym, jak ja rozumiem, przyjmuję tą nazwę.
A może najpierw, jak w ogóle przyjmujecie, jaki jest właśnie, jak o księdza przyjmowanie, to jeszcze spytam, ale co jest istotą, co jest charyzmatem tej wspólnoty?
Nasz założyciel, błogosławiony Luigi Novarese, sam w swoim życiu doświadczył tego, że krzyż może stać się zatrudnieniem na cały etat. Może być pracą, do której niepełnosprawny, chory, cierpiący jest powołany. On sam był chory przez wiele lat. I właśnie w tym czasie doświadczył, zobaczył na własnej skórze, co to znaczy pracować tak jak ukrzyżowany. To znaczy jednoczyć się razem z Chrystusem w Jego cierpieniu, oferując je za zbawienie swoje i świata całego.
Tutaj pokazana jest w tej nazwie, tak sobie myślę, w tej nazwie pracownicy pokazana jest taki dynamizm, prawda? Aktywność, że musi być aktywność. Ale to cisi, księże. Jak odczytujecie słowo, pojęcie cisi w nazwie?
Jeszcze tylko dodam, jeśli chodzi o tą pracę, to dla błogosławionego Novarese odniesienie było bardzo bezpośrednie, ponieważ on zaczynał tę działalność, kiedy we Włoszech zaczynał się boom przemysłowy. Otwierało się wiele fabryk, wiele Włochów było zatrudnionych jako pracownicy w tych fabrykach, ale oczywiście niepełnosprawni.
To były lata 40., tak? Koniec lat 40.
Tak, tak, początek 50. Tak. Wtedy, kiedy całe dzieło nabierało prędkości. Jeden z pierwszych cichych pracowników krzyża właśnie przeszedł dokładnie taką drogę. Od pracownika w hucie, w jednej z hut w centrum Włoch, dzisiaj czcigodny Giugno Tinarelli, po tym jak zachorował ciężko na chorobę, która usztywniła wszystkie jego stawy, poznał Novarese'ego i zaczął pracować jako apostoł Ewangelii Cierpienia. I w tym momencie właśnie wchodzi ten czynnik ciszy, bo wtedy każdy się przekonuje, aby jednoczyć się z Chrystusem w cierpieniu dla zbawienia świata, potrzebna jest cisza wewnętrzna, cisza zewnętrzna. Błogosławiony Luigi Novarese opracował całą drogę duchową, drogę 7 stopni ciszy wewnętrznej, która właśnie ma być konkretnymi wskazówkami do tego, jak jednoczyć się z Chrystusem ukrzyżowanym, zmartwychwstałym dla zbawienia świata.
Tak. Dziękuję bardzo, księdzu. To wspólnota cichych pracowników krzyża, ale jeszcze macie inną formę, prawda? Ochotników cierpienia. To jeszcze nowa, na czym polega ten rodzaj, nie wiem, apostołowania, czy jak to nazwać?
Zgadza się, apostołowania się, jak najbardziej. Jest to apostolat osób cierpiących. I tak naprawdę pierwszym stowarzyszeniem założonym przez Ludziego Nowarezę jest właśnie Centrum Ochotników Cierpienia. Jednym z pierwszych. Najpierw zajął się kapłanami, ale bardzo szybko również świeccy zainteresowali się właśnie tą duchowością. Chcieli przeżywać swój czas cierpienia, czas choroby, właśnie tak jak zobaczyli najpierw u chorych kapłanów, ale bardzo szybko oni również chcieli wzrastać na tej drodze, poprosili Nowarezego o to, aby pomógł im, poprowadził ich duchowo, zorganizował pierwsze rekolekcje specjalnie dla osób chorych, niepełnosprawnych. I później właśnie z tej grupy ochotników cierpienia pojawili się pierwsi cisi pracownicy krzyża, to znaczy cisi pracownicy krzyża, można powiedzieć, są taką gałęzią konsekrowanych. To są osoby, które pragną całkowicie oddać się.
Jak gdyby cisi pracownicy wyrośli z idei ochotników cierpienia, tak?
Tak, zgadza się.
Aha. Proszę księdza i siostro Małgosiu. Ja pamiętam, kiedy tutaj rozmawialiśmy z księdzem Januszem i z siostrą i z innymi członkami stowarzyszenia, kiedy rozmawialiśmy w studiu, to ja zawsze prosiłam was, żebyście uwypuklili tę istotę i istotę postawy wobec cierpienia, która jest, powiedziałabym, taka nowatorska u was. Ksiądz Janusz w którejś kotwicy, pisząc o, jakoś odwołując się do waszego założyciela, do księdza Luigiego Nowarezę, zacytował wręcz jego słowa, że tutaj nie chodzi o to, żeby być jak dobry Samarytanin, żeby opatrywać rany. Ja mówię, nie cytuję dokładnie, ale mówię, jaki jest sens tej wypowiedzi, żeby opatrywać rany, żeby tylko opatrywać rany osobom potrzebującym, cierpiącym, ale chodzi o to, żeby wskazać osobie, samej osobie słabej, cierpiącej, że ona ma być aktywna, że ona ma się otwierać, że ona ma pomagać innym chorym, a nie tylko czekać, żeby ktoś jej, bo tak mamy pewnie tendencję, jak nas boli, to chcemy, żeby ktoś się nami zajął, prawda? A tutaj jest ten akcent na aktywność osób, samych osób, które są dotknięte słabością.
Tak, bo jeżeli założymy historię Kościoła, mieliśmy wielkich świętych, jak świętego Kamila, świętego Jana Bożego, którzy przecież prowadzili, byli protagonistami, którzy opiekowali się chorymi i w przepiękny sposób. Nowarezę znał tą całą historię.
I w ogóle, siostro, przepraszam, że zrobię taki wtręt. W ogóle przecież siostra dokładnie wie i ksiądz wie i my wiemy, że w historii Kościoła przy klasztorach były już od początku właściwie, prawda? Były hospicja tak zwane, prawda? Były miejsca, gdzie się opiekowano osobami chorymi. Więc to nic nowego jak gdyby w Kościele, prawda? A tu jest inny wydźwięk, inny akcent.
Tak, Nowarezę poprzez swoje doświadczenie cierpienia, jak mówił wcześniej ksiądz Wojciech, zastanawiał się nad nową formą duszpasterstwa wśród chorych. On znał podchodzenie przedmiotowe, czyli to opiekuńcze do chorego, ale w jego
które
sercu...
Które nie jest złe przecież też.
I jest cały czas, właśnie. Bardzo potrzebne,
tak,
prawda?
Tak, właśnie.
Ale Nowarezę widział, że w chorym, chory może również być apostołem, to jak gdyby też tak wejść i być tym pracownikiem winnicy pańskiej, mając ten może najtrudniejszy talent w życiu, w którym jest choroba czy cierpienie, ale tylko i wyłącznie w momencie, kiedy potrafi je zaakceptować, ofiarować Jezusowi, to cierpienie może nabrać nowej siły, nowego światła, może być wręcz nabrać tej dynamiki takiej, w której mogą ci chorzy pociągnąć innych chorych. Dlatego tytułem takim Nowarzy wymyślił takie hasło przewodnie, mówi chory za pomocą chorego przy pomocy brata zdrowego, czyli no, jak gdyby osoba zdrowa jest potrzebna w tym apostolacie, ale nie jest protagonistą tego apostolatu. I myślę, że obecność i pani Marysi, i Beatki...
Tak. Zaraz właśnie oddamy głos. Pomyślałam sobie, że teraz dobrze byłoby, żeby może pani, czy pani Beata i pani Marysia, żeby powiedziały, jak one, bo pani Beato, jest pani z nami? Pani Maria?
Tak, jestem.
Jak panie, może najpierw pani Beata, jak panie odczytują tę swoją, bo jedna i druga pani dotknięta jest jakimś rodzajem słabości, prawda? Jak odczytują te wezwania właściwie wspólnoty waszej?
To znaczy tak, ja jestem z Wrocławia i należę do apostolatu chorych, czyli ochotników cierpienia. Kiedyś słyszałam, że pani Barbara, trudno jej przyjąć, trudno pani przyjąć tą ochotę cierpienia.
No właśnie.
Tak, ale to nie chodzi o ochocze cierpienie, bo myślę, że nikt z ochotą nie cierpi. Ja akceptuję swój defekt zdrowotny. Mam dość poważny defekt. Tak, jestem osobą zupełnie niewidomą i jeszcze inne dolegliwości dopadły mnie od 7 lat, co mi bardzo utrudnia swobodę poruszania, ale w apostolacie jestem od 16 lat. Od 16. I jak weszłam do apostolatu, to przez 2 lata nie umiałam zaakceptować Centrum Ochotników Cierpienia tej nazwy.
No
tej nazwy. Tak jak mówię, powtarzam, że przyjęłam swój defekt, ale wiedziałam, że to nie jest z ochotą. Natomiast rekolekcje, turnusy rehabilitacyjne tu w Głogowie, połączone z rekolekcjami, uświadomiły mi, otworzyły mi oczy, że to nie chodzi o cierpienie z ochotą. To chodzi o to, żeby te trudy dnia codziennego można było ofiarować za coś bardziej wartościowego.
Ofiarować Bogu po prostu, a Bóg będzie wiedział,
Bogu,
gdzie to skierować.
Ale na przykład ofiarować za nawrócenie grzeszników, ofiarować o pokój w kraju, ofiarować za kapłanów, bo wszystkim nam jest bardzo potrzebna opieka Boża, światło Ducha Świętego, a my niewiele umiemy dać, ale modlitwę, tak, bo w naszym dekrecie jest przede wszystkim właśnie modlenie, bycie we wspólnocie. Ja jestem w tej wspólnocie, tak jak powiedziałam, od 16 lat, ale od 9 lat jestem w parafialnej, własnej wspólnocie, przepraszam, brzydko mówię, egoistka jestem, w naszej wspólnocie.
Bardzo dobrze, w pani środowisku.
Tak, dokładnie, w parafii świętego Henryka we Wrocławiu. Tam jest właśnie nasza wspólnota i spotykamy się raz w miesiącu. Zaczynamy mszą świętą, potem w salce różaniec, który właśnie intencje ofiarowuje, tak jak właśnie ofiarowujemy, jak wspomniałam. No i potem mamy jeszcze koronkę do Miłosierdzia Bożego. Oczywiście pośpiewamy. No i bardzo wartościowe jest nasze spotkanie, bo do wspólnoty naszej należą wszystkie niepełnosprawności, więc są i głusi, i ruchowo, i niewidomi, wszystkie, i intelektualnie również.
Pani Beato, tak sobie myślę, że przecież modlić się można wszędzie, niekoniecznie na spotkaniu, ale myślę, że dużą wartością jest właśnie to wasze spotkanie, prawda, które rodzi więzi między wami.
Tak, dokładnie. Oprócz tego to właśnie jesteśmy razem, ta wspólnota, no jak teraz w okresie pandemii, to kontakty były ograniczone, ale telefony mamy.
No właśnie, tak.
I no właśnie, na telefonach wymieniamy swoje dolegliwości, swoje sukcesy, swoje porażki. Tak, także no, ja uważam, że jest to konieczne, konieczne. I bardzo jest mi miło, jak ludzie dzwonią i proszą, pomódlcie się za jakieś tam intencje. No to natychmiast różaniec, nowenna dziewięciodniowa.
Pogotowie modlitewne, tak,
tak,
wsparcie.
Modlitewne.
Poczucie,
no, tak,
że nie jest się samemu, prawda, z trudem życia,
chodzi,
z bólem życia. Pani
tak.
Beatko, jeszcze połączymy się z panią, bo będziemy jeszcze rozmawiać o samej osobie księdza Janusza Malskiego, a teraz poproszę o to samo, o jakąś refleksję na temat wspólnoty ochotników cierpienia panią Marysię Piechowską.
Moje spotkanie z Centrum Ochotników Cierpienia wiąże się pielgrzymką do Rzymu i rekolekcjami w Re. Tam właśnie poznałam księdza Janusza Malskiego.
Miejscowość Re, tak?
Tak, tak. I tam właśnie poznałam księdza Janusza Malskiego. Podczas tych rekolekcji zapoznałam się tą wspólnotą. Poznałam historię założyciela Luigi Novarese. Centrum Ochotników Cierpienia, dla mnie było to takie trochę nie do przyjęcia.
A jednak.
Tak, 10 lat byłam zamknięta w domu. Po prostu nie wychodziłam w ogóle z domu. Uważałam, że po prostu jestem niepotrzebna. To znaczy, jestem taką przeszkodą albo takim obrazem jakimś, że jestem osobą na wózku, a co się stało, a dlaczego. Bałam się kontaktu
może
z
pani
ludźmi.
Może pani budzić niekorzystne skojarzenia, tak?
Tak,
w tym świecie,
tak,
który pędzi,
tak,
jest wspaniały.
I właśnie,
tak,
kiedy tam poznałam tą wspólnotę, okazało się, że to, zresztą bardzo mi wyjaśnił ksiądz Janusz Malski, że nie chodzi o to, że ja chcę cierpieć, że ja z tego jestem bardzo szczęśliwa i zadowolona. Po prostu chodzi o to, że ja według woli Bożej przyjmuję to cierpienie, które mogę ofiarować w różnych intencjach. A tych intencji to jest naprawdę
tak,
masa. I tam poznałam w ogóle sytuację i warunki, jakie mają osoby niepełnosprawne, z których można korzystać.
Które
i
można
właśnie
by przenieść, te pomysły można by przenieść do Polski.
Tak,
ja tak podpowiadam
tak
troszeczkę, bośmy rozmawiały i wiem, co pani zrobiła u nas w Polsce.
Tak, tak. I właśnie kiedy u nas była budowa nowego kościoła, pierwszym moim taką rozmową z księdzem proboszczem Zbigniewem Kuleszą było to, że musi być zrobiony podjazd do kościoła, że tu jest więcej chorych, nie tylko ja jedna. I powiem, że nie było żadnych oporów. Ksiądz Zbigniew na to się zgodził i faktycznie, że początkowo był ten podjazd taki z drzewa, zrobiony z desek, a później, kiedy już kościół tak na dobre powstał, został wykonany tak, jak powinien być wykonany ten podjazd. I właśnie tam w naszej parafii, w parafii Trójcy Świętej, założyłam tą wspólnotę ochotników cierpienia. Spotykaliśmy się na wspólnej modlitwie, adoracja. Były różne organizowane takie spotkania, jak na przykład spotkania opłatkowe, wyjazdy na rekolekcje, wyjazdy takie pielgrzymkowe i w ogóle bardzo było potrzebne to ludziom chorym. Przede wszystkim ta wspólna rozmowa, kiedy organizowaliśmy tą Agapę. Tu chodziło o to, ten kontakt w ogóle z ludźmi.
Poczucie, że nie jestem sam,
tak,
zamknięty w czterech ścianach, że
tak,
mogę
że
do kogoś zadzwonić.
Tak, tak, że też może, bo później było tak, że wspólnie żeśmy decydowali jakieś tam programy wspólnie, w ogóle ludzie się wciągali w to, w tą działalność stowarzyszenia. I teraz jak właśnie był ten czas pandemii, no byliśmy zamknięci w tych czterech ścianach i no jedyny taki kontakt to mieliśmy taki telefoniczny. Starałam się do wielu ludzi dzwonić, pytać się jak się czują, co. No były takie skargi i tego i tęsknota za no spotkaniem właśnie, i właśnie teraz w tym roku we wrześniu zorganizowałam taką wakacje, po prostu wakacje takie, no jakby z Bogiem, takie wolne wakacje nad morzem w Jantarze. Dzienna była msza święta wieczorna, chodziliśmy do kościółka, ale chodziliśmy na spacery takimi grupkami i w ogóle spotykaliśmy się i na sali, takie wspólne rozmowy, co kto potrzebował i że, no byli ludzie bardzo zadowoleni.
A więc nabraliście państwo ochoty do dalszej, tak?
Tak, no już teraz też już mnie męczą, żeby zorganizować taki 2-3-dniowy wyjazd do Częstochowy. No mamy też i zaplanowany na 15 maja wyjazd do Częstochowy.
Trzeba tutaj powiedzieć, pani Mario, tak, że pani porusza się na wózku,
tak,
prawda?
Tak, poruszam się na wózku, no już prawie 40 lat na wózku jestem. A do wspólnoty stowarzyszenia należę już 29 lat. Od początku przyjazdu właśnie zaczęłam działać tutaj parafii. Teraz mamy spotkania w parafii Błogosławionej Doroty, gdzie też spotykamy się na wspólnej mszy
Pani
świętej.
Pani jest z Elbląga, to musimy jeszcze dodać. Tak,
tak, jestem z Elbląga.
Pani Marysiu, przepraszam bardzo, ale czas nam szybko umyka, a jeszcze mamy sporo takich wątków. Bardzo dziękuję za to, co do tej pory Pani i Pani Beacie. A wrócimy teraz do siostry Małgorzaty i do księdza Wojciecha. Spytam jeszcze może o te formy, które obecnie są, tak? Żebyśmy je wymienili, żebyśmy jakoś tak, no powiem, tak merkantylnie zareklamowali troszkę wspólnotę waszą.
To ja może powiem odnośnie ochotników cierpienia i cichych pracowników krzyża w Polsce. Później siostra Małgorzata będzie mogła dodać coś więcej odnośnie domu tutaj w Głogowie. Bo już słyszeliśmy panią Beatę z diecezji wrocławskiej, panią Marysię z diecezji elbląskiej, ale to nie są jedyne miejsca, gdzie w Polsce istnieje Centrum Ochotników Cierpienia. Również w Gdańsku, w Olsztynie, w Bydgoszczy i w Lesznie z diecezji poznańskiej. Oczywiście z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, gdzie znajduje się dom cichych pracowników krzyża.
A więc macie sieć w Polsce dość mocno już rozwiniętą, prawda?
Zgadza się. I to są miejsca, gdzie apostolat jest jakby oficjalnie zatwierdzony. Również biskupowi zostały przedstawione statuty i jakby oficjalnie to stowarzyszenie działa w tych diecezjach. Oprócz tego jest bardzo dużo ludzi w całej Polsce, które słyszało o ochotnikach cierpienia, są bliżej lub dalej tego dzieła. Głównie właśnie dzięki pracy domu
w Głogowie,
dzięki pracy wspólnoty cichych pracowników krzyża. I dodam jeszcze tylko, że właśnie cisi pracownicy krzyża mają również takie dwie gałęzie, dwie możliwości przynależenia do wspólnoty, do życia właśnie całkowicie oddani Maryi, przez ręce Maryi i Panu Bogu. Jest wspólnota, jest forma do życia we wspólnocie. W domu w Głogowie teraz są siostry, ciche pracownicy krzyża, które żyją tutaj w domu cały czas, ale oprócz tego jest też forma przynależności w rodzinie. Osoby, które z różnych względów nie mogą prowadzić życia wspólnotowego. Wiemy, że niepełnosprawność bywa czasami uniemożliwia również takie życie wspólnotowe. I dlatego od samego początku Nowa Reze bardzo pragnął tego, żeby właśnie dać możliwość życia konsekrowanego, radykalnego oddania się Panu Bogu, również tym osobom, które są ciężko chore, ciężko niepełnosprawne i muszą kontynuować swoje życie w swoim środowisku, w swojej rodzinie. I takie osoby mamy również w Polsce, są właśnie cisi pracownicy krzyża, którzy żyją w rodzinach i są cisi pracownicy krzyża, którzy
żyją
we wspólnocie.
Tak. Dziękuję bardzo księdzu za uszczegółowienie. To bardzo ważne. Nie wiem, czy jest taka forma w innych zgromadzeniach, żeby można było przebywać w domu, a równocześnie być osobą konsekrowaną. I, no, ja się za bardzo nie znam, więc może nie powinnam tutaj rozwijać tego tematu. Siostro Małgosiu, proszę powiedzmy teraz o Głogowie. Co robicie w Głogowie?
No, Głogów z inicjatywy księdza Janusza, i też mówię, że są to pewne znaki opatrzności, które każdy z nas w swoim życiu doświadcza. W 1981 roku zetknął się z postacią księdza Nowarezy. Janusz był studentem w seminarium Gościkowie Paradyzu i przez ręce księdza biskupa, arcybiskupa wtedy Majdańskiego, dowiedział się o wspólnocie i po prostu też odpowiedział na zaproszenie Luigiego Nowarezy, by wstąpić do tej wspólnoty. No też skąd to się wzięło, że wstąpił ksiądz Jan do wspólnoty cichych pracowników krzyża, bo też wykazywał w swoim wczesnym życiu młodzieńczym też troskę, osoby chore, niepełnosprawne. Ja pamiętam, że pierwszym jego przyjacielem był chłopak niepełnosprawny, którym ksiądz Janusz się zainteresował z takiego czystego przypadku, bo wracając zawsze ze szkoły widział tego chłopca w oknie i nie dawało mu to spokoju, dlaczego ten chłopak jest w oknie, a go nie ma go na podwórku. Mm-hmm. I więc w taki sposób też po prostu poszedł, zapukał, poszukał. I między Januszem i tym Wojciechem też, imieniu Wojtek, nawiązała się olbrzymia przyjaźń. Janusz wyprowadzał go na spacer, chodzili, zwiedzali. Więc też jak gdyby było przejaw serca, takiego dobroci
serca
Janusza.
Zupełnie spontaniczne działanie.
Bardzo tak. Spontaniczne. I jak gdyby
mówiąc o wrażliwości dużej, tak.
Kiedy ma zaproszenie do wspólnoty cichych pracowników krzyża, która swoje życie ofiaruje w służbie osobom chorym, niepełnosprawnym poprzez różnego rodzaju dzieła, które prowadzi, odczytał, że to po prostu to jest jego miejsce. I błogosławione ludzi Nowarezy zawsze pragną wspólnoty w Polsce. Miał wcześniejsze kontakty już w latach 50. z księżmi z Polski, ale jakoś to się nie udawało. Widocznie potrzebowało to swojego czasu i w 97 roku wspólnota przyjeżdża do Głogowa. Tutaj już trwała budowa domu uzdrowienia chorych.
Siostro Małgosiu, może jeszcze powiedzmy, że ksiądz Janusz, bo to jak mówimy już o sylwetce księdza Janusza, to powiedzmy jeszcze, że skończył tam studia w seminarium i przez kilka lat był odpowiedzialny za nowicjat również.
Bardzo ważne. Proces formacyjny księdza Janusza, tak, skończył seminarium w teologiczne w Breście.
I jeszcze podyplomowe studia.
Podyplomowe na Kamilianum w Rzymie. Tak, były odpowiedzialne za nasz nowicjat cichych pracowników krzyża. W międzyczasie stworzył taką spółdzielnię socjalną dla osób niepełnosprawnych, więc też mówimy o tym integralnym rozwoju osoby niepełnosprawnej. Mówiliśmy cały czas tutaj o duchowości, ale też Nowarezy w tym czasie już myślał o tym, w jaki sposób niepełnosprawni mogą się realizować w życiu społecznym.
Żeby być włączeni w życie normalne.
Życie normalne. Które więc pozakładał szkoły przystosowania zawodowego, więc jak gdyby na tym podłożu ksiądz Janusz zdobywał te bardzo bogate doświadczenia, bo wówczas wspólnota była, powiem, bardzo kwitnąca w dzieła we Włoszech, mając różnoraką działalność, właśnie taką nie tylko jako prowadzącą rekolekcję w tym domu o którym mówiliśmy, ale również były szkoły przystosowania zawodowego dla osób niepełnosprawnych. Mieliśmy dom opieki dla księży też w podeszłym wieku, również organizowane były różnego rodzaju formy konferencji, spotkań. Jak gdyby ten bagaż doświadczeń był potrzebny po to, żeby...
I chyba audycje radiowe również były, czy wiem, że na początku były.
Nowa Reza już w latach
40. latach,
w 47 czy 49
już rozpoczął.
Tak, już było w Radiu Watykańskim, było tak zwane 15 kwadrans radości dla chorych i już zapraszał osoby niepełnosprawne do
wypowiedzi,
radia.
Dzisiaj
też wspólnota wydaje to czasopismo Kotwica, które jest takim też elementem informacji, łączności ze wszystkimi osobami, którzy są związani poprzez więzy, można powiedzieć, tożsamości, przynależności, ale też tych, którzy dzielą też charyzmat w taki sposób spontaniczny. Czasopisma Kotwica wydajemy 6 tysięcy egzemplarzy, więc trafia to do wielu też osób, parafii, tak, i osób chorych niepełnosprawnych.
Siostro, a jak przyjechaliście, bo siostra przecież, siostra jest rodzoną siostrą księdza Janusza, jak przyjechaliście do Polski, to szukaliście miejsca. Jak to się stało, że akurat Głogów? Każdy by powiedział, że Warszawa albo Częstochowa.
No właśnie, nasz założyciel był w 81 roku w Polsce. Pamiętam, że zmarł w 84. I jak gdyby też był w Częstochowie i bardzo, bardzo mu się podobała Częstochowa. Był w Krakowie, na Łagiewnikach u siostry Faustyny. Ja też tutaj, też taki jest bardzo ważny wątek, do którego też bym chciała wrócić przy tej okazji na możliwości wypowiedzenia się w radiu. Ale opatrznością tego spotkania i zainicjowania budowy była konsekracja księdza Michalika w Rzymie w 86 roku. Zostaje nominowany biskupem
diecezji. Księdza biskupa Józefa Michalika?
Biskup Michalik zostaje mianowany biskupem diecezjalnym diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. No i wtedy Janusz już jest we Włoszech, przyjeżdżają księża, których on znał z Polski, przyjeżdża ksiądz biskup Paweł Socha, przyjeżdża między innymi ksiądz prałat Ryszard Dobrołowicz, Głogowianin, bardzo znany tutaj w Głogowie. Tak. I po prostu, no co powiedzieć, tak jak Pan Jezus, przy stole, przy dobrym jedzeniu.
Rozumiem, tak.
I przy bardzo dobrej atmosferze.
A więc więzi towarzyskie i przyjacielskie odegrały tutaj dużą rolę.
Bardzo. Ja myślę, że po prostu w tak bardzo naturalny sposób wyszło pragnienie serc ludzkich, że wspólnota pragnie domu w Głogowie i ksiądz prałat Ryszard Dobrołowicz mówi, ja mam piękne miejsce. Przy bardzo prehistorii, która ma swoją tysiącletnią historię, może powstać dom dla chorych, gdzie chorzy będą odzwierciedlali ten całe dobrodziejstwo charyzmatu włoskiego w Polsce. I tak się właśnie wydarzyło, że architekt, który projektował dom, pan profesor Jerzy Górawski z Poznania, na początku z księdzem Ryszardem i z Januszem objechali wszystkie wspólnoty we Włoszech, żeby odzwierciedlić tego ducha. I te przestrzenie, które już Nowa Reza wypracował poprzez swoje doświadczenie. I tak powstał w Głogowie, który w 2003 roku miał swoje otwarcie, więc lada moment mamy też 20-lecie działalności, ale wcześniej już mówimy o tym podłożu Centrum Ochotników Cierpienia, którzy działali już w Polsce jako osoby świeckie. Dzisiaj przyjeżdżają oni do nas, aby korzystać właśnie z rekolekcji, z różnego rodzaju konferencji. Przecież były ważne konferencje naukowe, jak Miłość i Cierpienie. Usłyszcie nas głos dla osób z
problemami komunikacyjnymi.
Komunikacji alternatywnej, jak również różnego rodzaju sympozja. No i tak jak dzisiaj w naszym domu też odbywają się rekolekcje naszego Centrum Ochotników Cierpienia. Jest około 90 osób. Staramy się zachować wszystkie obostrzenia pandemiczne, ale jak gdyby też to pragnienie, mimo że działają w swoich diecezjach, jest pragnienie przyjechania do domu, bo tu jednak jak gdyby
siostro,
ten duch charyzmatu...
Siostro Małgosiu, przepraszam bardzo, ale mamy zaledwie jeszcze 20 minut audycji. Pewnie już nie oddamy głos radiosłuchaczom, bo chciałabym jeszcze, żebyśmy powiedzieli jakoś tak bliżej, może bardzo, bardziej osobiście, bo ta audycja to jest in memoriam ku pamięci księdza Janusza. Myślę, że jak mówimy o cichych pracownikach, o waszej wspólnocie, to równocześnie tak jakbyśmy mówili o księdzu Januszu, ale powiedzmy o nim tak osobiście. Jakim był człowiekiem? Bo gdzieś wyczytałam w kotwicy, wyczytałam, że ten dom, który powstał w Głogowie, to jest właściwie odzwierciedla właściwie serce, czy myślenie, czy wrażliwość księdza Janusza. Co siostra na to? Albo ksiądz?
No tak. Może Wojtek, który jest młody.
No właśnie, ksiądz Wojciech dopiero od paru miesięcy jest kapłanem, prawda?
Tak.
I księże Wojciechu?
Tak.
I ksiądz wyrósł właściwie przy wspólnocie, od dziecka właściwie, prawda?
Tak, dokładnie, w sposób bardzo, bardzo
to jak
dosłowny.
Ksiądz odczytuje księdza, jak ksiądz właśnie, kim ksiądz Janusz był dla księdza? Jeszcze powiem jedno zdanie tylko, bo przecież te ostatnie lata, kiedy ksiądz kończył swoją formację w Rzymie, to był ksiądz bardzo blisko księdza Janusza, który był przełożonym generalnym w Rzymie, prawda?
Zgadza się. Ja właśnie od tego czasu śmierci księdza Janusza wielokrotnie wracałem do właśnie do naszych wspólnych relacji, wspólnych spotkań, myśląc o tym, jak wyglądało to nasze wspólne życie, bo właśnie znałem księdza Janusza od wieku 8 lat, kiedy przeprowadziłem właśnie bardzo blisko, 100 metrów od domu, który jeszcze wtedy był w budowie. I wzrastałem razem z budującym się domem. Ja rosłem tak najpierw jako ministrant w parafii, która korzystała z kaplicy domu.
I no pewnie ksiądz obserwował, jak tam się buduje, prawda? Dźwigi i tak dalej dla chłopca. To, tak.
Uczestniczyłem również w pierwszych spotkaniach, które właśnie ksiądz Jan razem z siostrą Małgorzatą organizowali właśnie dla młodzieży, dla osób niepełnosprawnych. Wtedy jeszcze tak naprawdę trochę na doczepkę, bo spotkania były organizowane dla trochę starszej młodzieży. Ja byłem takim dopiero co podrostkiem, ale razem z moim bratem starszym zawsze uczestniczyłem w tych spotkaniach. I później z czasem właśnie przez lata ta moja relacja z księdzem Januszem tak się poukładała. Tak Pan Bóg chciał, że z każdym rokiem praktycznie właśnie coraz bardziej, coraz więcej mieliśmy wspólnego. Najpierw właśnie tylko znałem go jako księdza ze wspólnoty, z parafii, tak? Wtedy nawet jeszcze nie rozumiałem dokładnie, na czym polega rozróżnienie, bo było to dla mnie jednym i tym samym, tak? Jego wspólnota żyła tak jakby w takiej harmonii z parafią, że trudno było to rozróżnić. Ale z czasem właśnie, już dorastając, zacząłem poznawać lepiej wspólnoty cichych pracowników krzyża i zdałem sobie sprawę z tego, że no jest to bardzo niezwykła wspólnota i niezwykła sytuacja, tak? Spotkać się właśnie, dorastać przy takim domu, jedynym domu tej wspólnoty w Głogowie, w Polsce, właśnie tutaj w Głogowie. I to, co dla większości Polaków jest czymś nieznanym, właśnie trudnym do zrozumienia czasami, dla mnie no, jest częścią mnie, tak? Właśnie. I dzięki księdzu Januszowi zobaczyłem, że można przeżywać swoje życie kapłańskie właśnie nie jako ksiądz diecezjalny, nie w żadnym klasztorze czy zakonie, ale właśnie w takiej wspólnocie osób konsekrowanych, jakimi są cisi pracownicy krzyża.
A jak ksiądz pamięta księdza Janusza jako człowieka, jako mężczyznę, jako starszego brata?
I to mi najwięcej takich wspomnień właśnie bezpośrednio o księdzu Januszu mam dla tych ostatnich, kiedy
no
właśnie ja byłem już w formacji, przygotowywałem się do kapłaństwa i wtedy dokładnie również w tym samym roku, w tym samym czasie wyjechaliśmy z z Głogowa do Włoch. Ja jechałem, żeby zacząć moją formację wstępną do wspólnoty, a ksiądz Janusz jechał, żeby zacząć swoją pierwszą kadencję jako moderator generalny. I to, co mnie do...
To był chyba rok 2012, prawda?
Tak, w 2012 został wybrany i później na początku, w styczniu 2013 pojechaliśmy razem do Włoch. Ja pojechałem na północ Włoch, a ksiądz Janusz
do
od
Rzymu.
Razu do Rzymu.
Tak.
Tak.
A jakim był człowiekiem?
Pamiętam księdza Janusza jako człowieka o ogromnym cieple, otwartego serca, który miał tą umiejętność jednoczenia ludzi, godzenia czasami bardzo skrajnych opinii, z którymi musiał się mierzyć w zarządzie stowarzyszenia. Miał tą wielki dar i też, który go również osobiście dużo kosztował, to, żeby postarać się pogodzić różne opinie, różne, nie dokładać swoich racji, ale starać się wspólnie dążyć do tego, co jest dobre.
Wypracowywać wspólnie jakąś, tak, drogę. Księże, no właśnie, tak podejrzewałam, że nie będziemy mieli czasu. Siostro Małgorzato, ja myślę, bo to, co siostra mogłaby powiedzieć o bracie, to przecież tak mniej więcej wiadomo, prawda?
No tak. Wiadomo, że relacje też
inne
takie
jeszcze.
Nasze podwójne, bo to
tak,
i wspólnotowe,
oczywiście.
I rodzinne. Mm. Więc to tak jak jest czasami w rodzinie, Janusz był
starszym bratem.
No, można powiedzieć starszym bratem, starszy ode mnie o 7 lat, o wiele spokojniejszy ode mnie, takim temperamentem można powiedzieć, ale to, co...
No był starszym bratem, musiał odpowiadać za siostrę,
tak
więc
jest,
musiał
tak się... Jest. Opiekował się siostrą, ale myślę, że po prostu potrafiliśmy się tutaj w Głogowie bardzo uzupełniać i wypełniać. W momencie, kiedy został przełożonym generalnym dzieła, zauważam, jak jego serce jak gdyby też no, zaczęło o wiele bardziej owocować. Bardzo otworzył się też na wspólnotę, którą mamy w Kamerunie, w Afryce i z powołaniami, które też z Afryki prosiło kontakt ze wspólnotą. Więc bardzo był troskliwy, opiekuńczy. Ja tak mogę dzisiaj wnioskować z opinii tych młodych księży, których mamy we wspólnocie, a mamy ich wyświęconych w ciągu 2 lat 5 młodych kapłanów, a następnych 7 już jest w trakcie studiów teologicznych. Więc ja tak nie będąc z nimi na co dzień, ale tylko z rozmów z nimi, to po prostu zawsze było to, że Janusz był dla nich jak ojciec, który umiał prowadzić, umiał formować, ale też ta troskliwość taka naturalna, normalna o człowieka, o skarpetki, o buty, o to, co jest po prostu potrzebne w życiu, jak gdyby otwarte na całość, na całego człowieka, dbając o jego taką rozwój i duchowy, i taki... I taki ludzki,
tak. Siostro, przepraszam bardzo, mamy 10 minut zaledwie do końca. Oddamy jeszcze głos pani Beacie i pani Marysi, dobrze?
Tak.
Dziękuję siostrze za to, co do tej pory, i księdzu również. Pani Beato,
Tak. Pytanie
do pani to samo. Ksiądz Janusz, jak pani pamięta księdza Janusza? I też krótko proszę, tak, bo czas nam uciekł.
Księdza Janusza poznałam w 2004 roku na turnusie rehabilitacyjno-rekolekcyjnym tutaj w Głogowie. Byłam wtedy ze swoją szwagierką po udarze, z afazją częściową. No i było.
Ale jak pani wspomina księdza Janusza? Jakim
tak,
był
właśnie
człowiekiem?
Zmierzam do tego, fragmencik powiem. I wtedy byłam taka właśnie zagubiona i ktoś do mnie coś dobrego powiedział, łzy w oczach. ktoś nie odezwał się, łzy w oczach. No i przy stole była taka troszkę drętwa atmosfera. A tutaj przychodzi ksiądz Janusz, dostawia krzesełko do stołu w czasie obiadu. No i już zaczyna się rozmowa. Tak, no to co nałożyć, a to co podać, a to proszę się napić. Tak, taki był właśnie ksiądz Janusz. Tak go poznałam na sam początek. Drugim takim fragmencikiem, że był zwyczajny, dobry, cichy, kochany, to odwiedził mnie w moim domu, tak, no i oczywiście sam sobie robił kawę, bo lanie do filiżanek to trochę trudne dla niewidomej. I tak, no i śmietankę podaję, tak, pierwsza się zważyła, druga się zważyła, ja mówię, wylewamy do zlewu, a ksiądz Janu, nie, wypiję taką. Tak, tak, taki był kochany ksiądz Janusz. Ostatni nasz kontakt to był 6 września. No, kiedy przed śmiercią, tak, zadzwonił i zapytał, czy to są moje imieniny. No mówię, nie, ale życzenia przyjmuję cały rok, ale proszę mi powiedzieć, co u księdza, a ksiądz mówi, że jestem w szpitalu. Ja mówię, tak, a co? No tak, właśnie gorzej się czuję, no i będę miał badania. Ja mówię, o, to już dzwonię do naszych kobietek, już bombardowanie do nieba, będziemy się modlić. A na to ksiądz Janusz, nie trzeba. Ja mówię, nie będę tym razem słuchała księdza, już zaczynamy mruszaniec, już zaczynamy nowennę i tak. I na to ksiądz mówi, tak, to ja też będę się za was modlił. Jeszcze więcej mogę powiedzieć?
Tak, no właśnie.
Tak, tak. I właśnie, i to był ksiądz Janusz. Dla mnie był autorytetem, jak była beatyfikacja naszego założyciela, ojca Nowarezy. I no, ksiądz Janusz z siostrą Małgorzatą wymyślili, że Wrocław też powinien pojechać do Rzymu na tą beatyfikację. No, ale trzeba to zorganizować, nie? No, i ja uważałam, że absolutnie nie dam rady. Tak, ale jak siostra Małgorzata, ksiądz Janusz, jedno słowo. No i oczywiście był cały autokar ludzi, byliśmy w Rzymie. Już.
No proszę. Pani Beato, bardzo serdecznie dziękuję. Zdaję sobie sprawę, że no to tylko takie fragmenciki małe, takie
tak,
mgnienia.
Dokładnie.
Dziękuję bardzo serdecznie. Pani Marysiu?
No ja, jak wspominałam, księdza Janusza poznałam właśnie w Re. Jego osobowość to ciepło, taka wielka miłość w oczach, serdeczna pomoc, zrozumienie osoby, bo naprawdę mnie początkowo było bardzo trudno pogodzić się wózkiem, tym bardziej, że to tylko taki lekki wypadek jakby, a się skończyło trepanacją czaszki. Także kiedykolwiek jechał do Gdańska, zawsze, nigdy nie pominął Elbląg, zawsze zajechał do mnie. Czasami zdarzało się, że nawet trafił na kolację. Mało tego, obsłużył się, zawsze tak na wesoło odbierał rozmowy. Często rozmawialiśmy telefonicznie, poruszaliśmy różne tematy, nawet te moje ostatnie problemy, śmierć mojego męża, też tak współczuł mi i tego.
I też pani krótko przed śmiercią rozmawiała z księdzem Januszem,
tak,
prawda?
I właśnie, co najpiękniejsze było, kiedy w 2011 roku otrzymaliśmy statuetkę Totus z okazji Dni Papieskich, ksiądz Janusz przyjechał, cały czas był przy mnie, rozmawialiśmy na ten temat, w ogóle nawet i wywiad był w radiu, także też on opowiedział i wspominał właśnie, jak żeśmy się poznali. Było to takie miłe i sympatyczne. I właśnie ostatnia rozmowa z księdzem Januszem była właśnie we wrześniu 2020 roku. Rozmawialiśmy telefonicznie, bo już wtedy ja akurat też byłam w takim stanie zdrowia, że po prostu obawiałam się kontaktów z ludźmi, więc starałam się telefonicznie. To była ostatnia nasza rozmowa i po jakimś czasie krótkim dowiaduję się, że nie ma mojego przyjaciela, mojego kochanego kapłana, który mi tyle pomógł.
Pani Mario, łzy są zrozumiałe w tej sytuacji, ale ufajmy, że to, co mówiliśmy na początku, ten zasiew, ksiądz Janusz, ksiądz Luigi, tak, którzy tak nagle odeszli i na pewno jakoś tak, no wspierają wasze wspólnotę.
Na pewno wspierają, bo...
Dziękuję bardzo, Pani Mario. Musimy kończyć nasze spotkanie. Przepraszam, w takim momencie bardzo... Ojej, bardzo wrażliwym powiedziałabym. Musimy niestety brutalnie kończyć. Wrócę. Dziękuję Pani Mario, Pani Beato. Wrócimy jeszcze do rozmowy z do siostry Małgosi, do księdza. Jakieś słowo na koniec, gdybyście zechcieli Państwo, siostro Małgosiu.
To ja tylko bym chciała powiedzieć taki cytat, który Janusz miał często w ustach i mówił, że świętość objawia się w prostych, codziennych uczynkach, jeśli tylko są one realizowane sercem. I myślę, że to jest cały ksiądz Janusz, który po prostu tutaj czujemy, że dajemy radę wszystkim tym działalnościom, bo czujemy naprawdę jego obecność i że nas wspiera, że jest z nami, że towarzyszy nam w każdych sytuacjach. I po prostu wiem, że tu jest. To jest dla mnie mój brat i nie tylko, ale też ten, który przewodniczył i pokazał tą nową drogę posługi osobom niepełnosprawnym.
Siostrze tak, pokazał, tak, bo dzięki właściwie księdzu Januszowi siostra weszła do wspólnoty. Tak,
więc przykład pociąga.
Tak,
więc
dziękuję bardzo serdecznie. Dzięki. I proszę księże Wojciechu. Jakie słowo na
zakończenie? Chciałbym jeszcze raz właśnie powiedzieć dziękuję księdzu Januszowi. Ksiądz Janusz odszedł na tydzień przed moimi święceniami diakońskimi. Później ksiądz Luigi Nogarozio odszedł na tydzień przed moimi święceniami kapłańskimi. Dlatego to słowo o ziarnie, które musi obumrzeć, aby wydać owoc, wybrzmiewało bardzo
w sercu księdza,
w czasie przygotowania do kapłaństwa, i całe moje kapłaństwo zawierzyłem właśnie tym dwom kapłanom, cichym pracownikom krzyża, którzy odeszli zaraz przed moimi święceniami, i dlatego chcę jeszcze raz właśnie wyrazić wdzięczność, prosząc o tą bliskość, o której mówiła siostra Małgorzata. A na koniec jeszcze chciałbym pozdrowić również wszystkich uczestników rekolekcji, którzy teraz dzisiaj odbywają swój ostatni dzień.
Słuchają tej audycji?
Tak, słuchają.
Ojej,
tak, słuchają.
To pozdrawiam serdecznie Państwa wszystkich, którzy tam jesteście zgromadzeni w Głogowie. Bardzo serdecznie i przytulam do serca. Bardzo. Siostro Małgosiu, no musimy kończyć nasze spotkanie. Przepraszam za może jakieś takie gdzieś tu przerywanie i tak dalej, ale no tak to jest, kiedy prowadzi się audycję na żywo.
A Marcia, temat bo
temat jest bardzo, bardzo taki wrażliwy, powiedziałabym, ale też i bolesny, także trudno czasami słowa, które padają, mogą być niewłaściwe, za to przepraszam. I dziękuję, że Państwo zechcieli wziąć udział w tej audycji. Ufam, że ksiądz Janusz, przypominam sobie te różne spotkania tutaj w studiu, rozmowy, ksiądz Janusz z tym specyficznym uśmiechem, że jakoś jest z nami teraz. Ojej, sama się wzruszam. Drodzy Państwo, dziękuję bardzo za to spotkanie. Siostra Małgorzata Malska, przełożona wspólnoty w Głogowie. Zgadza się, siostro?
Tak.
Bo
tak,
nie
tak,
powiedziałam
tak.
tego na początek. Ksiądz Wojciech Grzegorek. Czy ksiądz już jest do wspólnoty jakoś tak przypisany, głogowskiej, czy?
Docelowo jestem przeznaczony tutaj do Głogowa. Tak.
To ufam, że się spotkamy może już tu w studiu. Pani Beata Wawerska z Wrocławia. oraz pani Maria Piechowska z Elbląga. Serdecznie panią również dziękuję. Życzę zdrowia i wszystkiego, co najlepsze. Całej wspólnocie zresztą. Jesteście w moim sercu bardzo. Szczęść Boże
dziękujemy
państwu.
Dziękujemy bardzo i pozdrawiamy serdecznie.
Szczęść Boże, dziękuję bardzo ojcu Dawidowi, który był z nami. Przepraszam, że dzisiaj nie daliśmy głos radiosłuchaczom, ale tak nieraz bywa. Chciałoby się jeszcze dłużej tę audycję prowadzić. Wszystkim radiosłuchaczom, którzy słuchali, szczęść Boże na cały tydzień. Za tydzień zapraszam do spotkania. Będziemy mówić o chorobach wątroby, jeżeli Pan Bóg pozwoli. Dziękuję za uwagę. Żegna się Barbara Momot.